To, co jest zwykle naszym problemem w naszym życiu, to, co najbardziej nas trapi współcześnie, to jest sól, jak to wczoraj w wiadomościach podali, ale to jest przede wszystkim stres. A stres to nie jest nic innego, jak tak naprawdę strach. To jest niepewność jutra, to jest strach, to są te rzeczy, nad którymi nie panujemy, które zewsząd nas otaczają i które nam się wymykają spod kontroli. I właśnie dzisiejsze, czy przesłanie dzisiejszej niedzieli, to przede wszystkim pokój. To przede wszystkim coś odwrotnego niż stres, odwrotnego niż strach. To właśnie dzisiejsza niedziela zmartwychwstania ma pomóc nam zwyciężyć strach, ten przeklęty strach, który zewsząd nas otacza. I to oczywiście w dużej mierze, czy przeważającej mierze, ten strach, który nam tak towarzyszy gdzieś tam w tle naszych umysłów ciągle i bez przerwy, to jest na przykład strach przed grobem. Strach przed śmiercią. Śmierć i grób to są te rzeczy, które jak gdyby zatruwają każdą radosną chwilę. Jakaś radość, jakieś szczęście, to jednak świadomość śmierci jest tym, co niestety w wielu przypadkach zatruwa tą radość. Jednak Chrystus zmartwychwstał i przesłanie tego zmartwychwstania jest właśnie przesłaniem pokoju, przesłaniem radości. W Ewangelii Świętego Jana w 20 rozdziale czytamy: a gdy nastał, 19 werset, a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Tak więc widzicie, kiedy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni, zwróćcie uwagę, bojaźń przed Żydami byli zebrani, czyli drzwi były zamknięte, kolejne zamknięte drzwi, można powiedzieć kolejny grobowiec. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić wam uwagę, to jest to, że to był wieczór owego pierwszego dnia po sabacie. I później to jeszcze pojawi się kolejny raz w Ewangelii Jana, że to był pierwszy dzień po sabacie. Tak więc słuchajcie, jeżeli jedną rzecz zapamiętacie z tego kazania, to zapamiętajcie sobie jedną taką rzecz. Nie pozwólcie sobie, żeby adwentyści dnia siódmego czy inni w jakiś sposób sprawiali, że czujecie się niedobrze, że czujecie się winni, że spotykamy się w niedzielę, a nie w sobotę. Nic z tych rzeczy. Dlatego, że ewangeliczny wzorzec od samego początku był, tak jak czytamy tutaj, owego pierwszego dnia po sabacie. Tak więc my, cały świat chrześcijański, ma rację, kiedy spotyka się w niedzielę, a nie w sobotę. Niedziela jest właśnie tym dniem nowego stworzenia, kiedy należy się gromadzić w imię Pana. Zwróćcie uwagę na to, że uczniowie zebrali się i się bali. Ale mimo wszystko zebrali się. Nie rozproszyli się po swoich domach, nie pochowali się w różnych dziwnych miejscach, ale zebrali się w jednym miejscu w niedzielę, tak jak zresztą my teraz obecnie się zbieramy w niedzielę. Co prawda zamknęli drzwi za sobą, dlatego że jak czytamy, bali się Żydów. I nasz Pan, pomimo zamkniętych drzwi, przychodzi, staje pośrodku nie tylko ich zebrania niedzielnego, ale można powiedzieć pośrodku ich strachów i bojaźni i przesyła, czy podaje im przesłanie pocieszenia, którym jest pokój wam. Pokój wam. Cali jesteście zestrachani, można powiedzieć. Cali jesteście przerażeni. Boicie się Żydów, boicie się wielu rzeczy. I pewnie teraz, kiedy ja stoję pośrodku was, myślicie, że to zjawa. Myślicie, że to jakiś duch. Że to ktoś powstał, jakiś duch z martwych, który przyszedł, żeby was teraz wystraszyć jeszcze bardziej. I zobaczcie, on staje pośrodku nich i mówi coś zupełnie innego. Mówi: pokój wam. Przesłanie zmartwychwstania, jak powiedziałem, to jest przede wszystkim przesłanie pokoju. Pokoju, który ma nas uspokoić, ma uspokoić nasze strachy i nasze bojaźnie. Jak powiedziałem, głównie ten ma uspokoić, czy być lekarstwem na ten główny strach, którym jest właśnie strach grobu. I rzeczywiście ci się wystraszyli, pewnie się wystraszyli Jezusa, myślą: ojej, zjawa. Bali się Żydów, zamknęli się przed nimi. Jezus przychodzi i leczy nasze strachy. Leczy nasze strachy i przede wszystkim, jak powiedziałem, leczy nasz strach grobu. W jaki sposób leczy ten strach grobu? W jaki sposób leczy strach przed śmiercią? I oczywiście leczy ten strach grobu i leczy ten strach przed śmiercią, przemieniwszy, czy poddając transformacji, przemienieniu grób. Zwróćcie uwagę, grób, z którego zmartwychwstał Jezus, jest naprawdę dziwnym grobem. To nie jest już ten normalny jakiś grób, który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, albo artyści wyobrażają za nas groby, jak na przykład pamiętacie urywek ze Skrzypka na dachu, jest tam taka pośrodku taka trzęść grobowa, straszna, jakaś taka nieprzyjemna, w takiej tonacji czarno-białej dokonana. No i właśnie artyści w taki sposób przedstawiają grób jako coś okropnego, jako coś strasznego. Podczas gdy ten grób, z którego powstał Chrystus, jest zupełnie innym grobem. Mamy wiele światła, mamy ludzi, którzy są w błyszczących, a wręcz można powiedzieć w świecących ubraniach. Wszędzie jest pełno światła. Co więcej, ten grób znajduje się pośrodku ogrodu, jak czytamy, a nie pośrodku jakiejś pustyni wymarłej, potwornej, ale jest to, można powiedzieć, dziura, ale dziura w pośrodku pięknego, pięknego, pięknego ogrodu. Tak więc, tak jak na samym początku był ogród Eden, tak teraz ten ogród jest jeszcze piękniejszy, jest jeszcze bardziej pełen, przepełniony światłem, jest jeszcze bardziej, można powiedzieć, obfitującym w nadzieję. Co więcej, zwróćcie uwagę, w pierwszym wersecie 20 rozdziału czytamy: a pierwszego dnia tygodnia, zobaczcie, pierwszego dnia tygodnia, czyli pierwszy dzień po sabacie, cały czas chodzi o to, że to właśnie my, chrześcijański świat, mamy prawo do niedzieli. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Niektórzy z was pewnie słyszeli już wielokrotnie to porównanie o studniach, że wielcy patriarchowie gdzie spotykali swoje przyszłe małżonki, gdzie spotykali swoje żony, spotykali je właśnie przy studniach. Spotykali w miejscu, w którym można powiedzieć przy źródle wody. I tutaj wydaje się, pamiętacie sytuację z kobietą, z Samarytanką, gdzie ją Jezus spotkał? Jezus ją spotkał przy studni jako co było powodem wielkiego zdziwienia dla uczniów. Jak to może być, że ty sam na sam rozmawiasz z kobietą przy studni? A wszystko chodziło o to, aby przesłanie było bardzo jasne, że uwaga, uwaga, teraz Jezus pojmuje nową narzeczoną, pojmuje żonę, czyli Kościół, pojmuje ją dla siebie. I słuchajcie, coś bardzo podobnego, Denis Turi na to zwrócił moją uwagę pierwszy raz, coś bardzo podobnego ma miejsce w pierwszej księdze Mojżeszowej w 29 rozdziale. Tyle, co Jakub zawarł przymierze z Bogiem. Pamiętacie, był sen, później Jakub zawarł przymierze z Bogiem i tyle, co to miało miejsce, zobaczcie, co czytamy. Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu. A gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące 3 stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada. I zwróćcie uwagę teraz. A wielki kamień przykrywał otwór tej studni. Gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień znad otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni. Bardzo ciekawe jest, że tak wiele miejsca jest poświęcone właśnie temu, aby zwrócić naszą uwagę, że wielki kamień przykrywał studnię. Że wielki kamień przykrywał studnię, że samemu, czy można powiedzieć zwykły człowiek nie był w stanie tego kamienia znad dziury w ziemi odsunąć samodzielnie. I zapytał ich Jakub: bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli: jesteśmy z Haranu. Rzekł wtedy do nich: czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: znamy. Potem rzekł do nich: czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli: dobrze. Oto właśnie córka jego, Rachela, nadchodzi z trzodą. Wtedy rzekł: jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie i popaście je. A oni odpowiedzieli: nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Potem odsunie się kamień z nadotworu studni i wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień z nadotworu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Zwróćcie uwagę, kolejna studnia, kolejne małżeństwo zawarte właśnie przy studni. I teraz mamy do czynienia ze zmartwychwstaniem naszego Pana. Jak czytamy, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła właśnie Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Ciekawe jest, że to właśnie ona jako pierwsza, jako kobieta przyszła i zobaczyła w ogrodzie, można powiedzieć w studni, odwalony kamień od grobu i to oznaczało coś bardzo, bardzo oczywistego, a mianowicie nic innego jak tylko zaręczyny. Ciekawe jest również jakieś porównania, które można snuć między Marią Magdaleną, a na przykład Ewą. Ktoś zwrócił właśnie na moją uwagę pierwszy raz, że tak naprawdę Ewa w ogrodzie była opętana. Opętana przez demona. Że tak naprawdę to demon spowodował, diabeł spowodował, zwiódł ją, opętał ją. I teraz mamy do czynienia tutaj z Marią Magdaleną, z której, jak czytamy, Jezus wypędził 7 demonów. Czyli wypędził 7, można powiedzieć, razy tyle, czy dokonał 7 razy większego dzieła w jej życiu niż to, co miało miejsce w życiu Ewy. Tak więc przesłanie jest bardzo jasne. Grób jest pełen światła, grób jest pełen życia. Grób nie jest czymś, czego należy się już obecnie obawiać dla tych, którzy ufają Chrystusowi. Dlatego, że grób jest wypełniony światłem, jest wypełniony życiem. To właśnie ten grób jest miejscem zaręczym, czyli nowego życia, nowego początku, w jak najbardziej praktycznym i najbardziej, można powiedzieć, obfitującym w życie związku. Dlatego, że właśnie grób jest znakiem zaślubin Chrystusa z Kościołem. I co więcej jeszcze, na to powinniśmy zwrócić uwagę, Zobaczcie, 11 werset. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Bardzo ciekawa rzecz, na którą zwraca nam autor, ewangelista, uwagę, że jest dwóch aniołów, którzy siedzą na, można powiedzieć, płaskim, długim kamieniu, ale siedzą w taki sposób, że jeden siedzi z jednej strony, a drugi siedzi z drugiej strony. Jest pełno światła, jest tam nie ma żadnej ciemności, jest pełno radości, można powiedzieć, ale właśnie oni siedzą w taki, a nie inny sposób. I oczywiście skojarzenie jest natychmiastowe, powinno być. Gdzie było dwóch aniołów, którzy siedzieli na, można powiedzieć, na płaskim kawałku metalu, czy na płaskim kawałku, na płaskim wieku? Oczywiście chodzi o Arkę Przymierza. Że to właśnie na Arce Przymierza było dwóch aniołów, każdy anioł po przeciwnej stronie, co oznaczało obecność Boga żywego. Środek obecności Boga żywego. Tak więc zwróćcie uwagę, że grób tak naprawdę jest czymś zupełnie innym. Jest czymś zupełnie, został zupełnie przemieniony. Uległ całkowitej transformacji. Nagle wypełnia je światło. Nagle jest to spotkanie przy studni, która jest źródłem wody żywej, ale nie tylko, jest spotkaniem przy studni, czyli tak naprawdę jest miejscem zaręczym i tak naprawdę grób stał się spotkaniem i to z samą istotą, można powiedzieć, czy spotkaniem, czy wejściem w samą obecność Boga żywego. Słuchajcie, to są ważne rzeczy, o których powinniśmy sobie ciągle przypominać, dlatego, że kiedy myślimy o śmierci, kiedy myślimy o grobie, o tym, co on oznacza, powinniśmy właśnie mieć to na uwadze, to w jaki sposób Chrystus przemienił grób. Że to już nie jest ciemne miejsce, miejsce beznadziei, że to już nie jest miejsce, gdzie jest zakończenie, gdzie kończy się wszelkie życie, ale wręcz odwrotnie. To jest miejsce, gdzie życie się dopiero rozpoczyna się, gdzie zaręczyny, zaślubiny mają miejsce, gdzie życie obfituje. Chociażby z tego względu, że to jest ogród. Zobaczcie, Jezus, bardzo ważna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy Jezus pojawia się pośrodku swoich uczniów, zwróćcie uwagę, że On pojawia się pośrodku swoich uczniów. Nie pojawia się każdemu z osobna, nie przychodzi do każdego z osobna i go nie pociesza, ale pojawia się pośrodku ich zgromadzenia. Czyli tak naprawdę to, co nasze oczekiwanie, które mamy w każdej niedzieli, to właśnie są te szczególne łaski, które przekazuje nam Jezus, ale zwróćcie uwagę, że On przekazuje nam te szczególne łaski nie tyle, to też, ale nie tyle indywidualnie, co przekazuje nam, kiedy jesteśmy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Tak jak ci, oni się bali, byli wystraszeni, mimo wszystko jednak się zebrali w jednym miejscu, pośrodku nich pojawił się Jezus i pojawił się ze słowami pocieszenia. Pokój wam, przynoszę wam pokój. Nie bójcie się, jest pokój. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i boki. Zwróćcie uwagę, a Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Ciekawa rzecz, że akurat Tomasza nie było, kiedy pojawił się Jezus. I dziwne jest to, że Jezus w jakiś indywidualny sposób mu się nie ukazał. Nie ukazał mu się gdzieś tam na osobności, szczególnie dla Tomasza, Ale można powiedzieć, i tutaj nie czytamy, nie wiemy, może z całkiem usprawiedliwionego powodu Tomasza nie było razem z innymi w niedzielę, na nabożeństwie, na zgromadzeniu. Niemniej, co się stało? Niemniej, można w wyraźny sposób powiedzieć, że wiara Tomasza ucierpiała. Że to pocieszenie, które stało się udziałem reszty apostołów, i jak czytamy tutaj, zwróćcie uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Źle powiedziałem, to nie byli apostołowie, to byli uczniowie. Także to było w ogóle grono uczniów Jezusa, niekoniecznie apostołów jedynie, ale o wiele większe grono niż tylko 12. Ale zobaczcie, Tomasza nie było i w rezultacie, ponieważ zaniedbał nabożeństwo niedzielne, w rezultacie jego wiara poniosła szkodę. I dopiero została odnowiona, dopiero w kolejnym tygodniu, tydzień później, na kolejnym nabożeństwie. Gdy nastał wieczór, ci byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Nie bójcie się, pokój wam. Wszystko zostało zrobione. Moje dzieło zostało dokonane. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Zobaczcie, do momentu, po czym oni go rozpoznali? Rozpoznali go po tym, jak pokazał im ręce i bok. Oto wstał Chrystus, Chrystus, który był prawdziwie powstał, powstał w ciele, a jednocześnie nosił na sobie znamiona tego dzieła, którego wcześniej dokonał. Zobaczcie, w Księdze Objawienia czytamy: i widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Jan w taki sposób właśnie opisuje zmartwychwstałego baranka. Baranka jakby zabitego. Dokładnie to samo ma miejsce tutaj. Pojawia się Jezus, wygląda jakby zabity, jakby wciąż, bo wciąż noszący oznaki swojej męki, ale jednak zmartwychwstały. I to właśnie w taki sposób, kiedy go zobaczyli, rozpoznali go, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Dokładnie to samo ma miejsce podczas naszego niedzielnego zgromadzenia. Tak naprawdę to, co czynimy, czy to, co ma miejsce pośrodku nas, to jest rozpoznawanie Chrystusa. Rozpoznajemy Chrystusa, czy to jest On, czy to są Jego ręce, czy to... I dopiero widok Chrystusa, którego ręce i bok są przebodzone, jest dla nas, czy stanowi dla nas pocieszenie. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A to rzekł, przytknął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Jezus powtórnie mówi: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Czyli pierwszą rzeczą, którą czyni, czy można powiedzieć zaraz drugą rzeczą, którą czyni, podobnie wygląda sytuacja wśród nas. Bóg rozsyła nas z misją do świata. Rozsyła nas po to, abyśmy nieśli przesłanie pokoju. Ale rozsyła nas, wyposażywszy nas wcześniej w Ducha Świętego. A to, że przytknął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. Wiem, że ten werset często nas niepokoi. Mówimy: ojej, o ludzie, mamy zatrzymywać grzechy, odpuszczać grzechy. Co to znaczy? A może jednak spowiedź? Może należy się spowiadać? Komukolwiek grzech odpuścicie, są im odpuszczone. Jaka to jest misja? Ale zwróćcie uwagę, że to nie jest, po pierwsze, to nie są słowa kierowane tylko do apostołów, ale do uczniów. To są słowa kierowane do nas wszystkich. Nasza misja to jest misja pokoju, Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. W Dziejach Apostolskich czytamy w 13 rozdziale: lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie, bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Czyli zwróćcie uwagę, że to, co Paweł głosi, w Jerozolimie, to jest zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. I to jest dokładnie ta rzecz, dokładnie to posłanie, które kieruje do nas zmartwychwstały Chrystus. Zobaczcie, on nas gromadzi nas w niedzielę po to, żeby zapewnić nas o pokoju, zapewnia nas o pokoju, w jaki sposób? Ukazując nam swoje ręce, swój bok, czyli oznaki swojego dzieła. To dopiero jest dla nas pocieszeniem i zapewnieniem o pokoju. Pociesza nas każdej niedzieli, a następnie rozsyła nas w mocy Ducha Świętego, abyśmy nieśli odpuszczenie grzechów. Przesłanie o odpuszczeniu grzechów wszystkim. Baranek jakby zabity, ale żywy, pośród nas po to, żeby dać nam pokój, po to, żebyśmy nieśli przesłanie pokoju innym. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za przesłanie zmartwychwstania, za to, że Ty pojawiłeś się i wyzwoliłeś, można powiedzieć, uczniów z tego grobowca, w którym sami się pozamykali. Dziękujemy, że Ty stajesz pośrodku, otwierasz drzwi, rozsyłasz ich najpierw, pocieszywszy ich, najpierw wyposażywszy ich w moc swojego Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, abyśmy sami to pocieszenie wzięli do siebie, abyśmy nie bali się ani śmierci, ani grobu, ani żadnych innych wyzwań, które życie nam przyniesie, ale z wszystkim, abyśmy uciekali się do Ciebie. Dziękujemy Ci jeszcze raz za światło, za nadzieję, za pokój, które wszystkie te przesłania, które niesie Twoje zmartwychwstanie. Amen. Oddając Ci chwałę.
Jeszcze raz wyznajemy, że wszelkie dobro, jakie mamy, wszystko, co posiadamy, jest Twoim darem, pochodzi od Ciebie. Jest owocem pracy, którą Ty zechciałeś pobłogosławić. Prosimy Cię, przyjmij jeszcze raz ten dar, jako naszą wdzięczność za Twoje utrzymanie. W imieniu Twojego Syna. Amen. Pamiętajcie w Waszych modlitwach, w tych nadchodzących dniach, może szczególnie dzisiaj i jutro, tych, którzy są chorzy. Nie ma wielu spośród nas, wśród nas, ze względu na choroby. Pamiętajcie o nich. Módlcie się tam też szczególnie o Maćka, który we wtorek ma rozmowę, HP. Stracił już nadzieję, ale ostatnio się odezwali do niego, także jest jakaś szansa na to, że dostanie pracę. To chyba dość dobrą pracę i to we Wrocławiu. Także pamiętajcie, we wtorek rano, czy nie, we wtorek po południu. Środa?
Wtorek, dobrze.
Wtorek chyba. We wtorek ma się spotkać na rozmowie o pracy. Jeszcze ktoś? O kimś powinniśmy pamiętać w naszych modlitwach?
Darek Malak.
A właśnie, Darek Malak skręcił kolano na nartach. Ma, zdaje się, nogę w gipsie unieruchomioną. Pamiętacie również o nim. Ci z Was, którzy może nie słyszeli, Kasia Ciumel, czyli nasza współwyznawczyni, tak, siostra ze zboru gdańskiego, w zeszłym tygodniu, chyba we wtorek w nocy, urodziła córeczkę. Chyba z tego, co wiem, wszystko dobrze było. Córka jest duża, zdrowa. Pamiętajcie o Kasie. Módlmy się. Panie, okazałeś łaskę swoją, ziemi swej. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją. Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Pan Bóg. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu, wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza wyda plon swój. Sprawiedliwość kroczyć przed nami będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci szczególnie jeszcze raz dzisiaj za zbawienie, jakie nam przygotowałeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za Jego śmierć, za nasze winy i za nasze grzechy. Dziękujemy Ci też za Jego sprawiedliwość, którą nas przyodziałeś. Dziękujemy Ci również za Jego zwycięstwo nad grzechem i nad śmiercią. Dziękujemy Ci za Jego zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za to, że grób, który do tej pory był miejscem zepsucia i rozpadu i rozkładu, teraz stał się źródłem wody żywej. Dziękujemy Ci za Ewangelię, którą nam dałeś, której o tym wszystkim czytamy. Dziękujemy Ci za Ewangelię, która przypomina nam Twoją historię zbawienia. I dziękujemy Ci też za to, że poprzez chrzest włączyłeś nas do swojego ludu. Dziękujemy Ci też za ciało i krew Twojego Syna, którymi wzmacniasz nasze serca. Każdej niedzieli, każdego pierwszego dnia spotykasz się z nami, aby przypomnieć nam o tym, co wydarzyło się tego pierwszego dnia tygodnia, kiedy pokonałeś śmierć, kiedy zbudziłeś swojego Syna z martwych. Drogi Ojcze, powierzamy się Tobie, dlatego radośnie, ochotnie i ufnie na ten cały najbliższy tydzień. Prosimy Cię o to, abyś był z nami wszędzie, dokądkolwiek nas zaprowadzisz. Prosimy Cię szczególnie o chorych i słabych. Daj im zdrowie i daj im siły. Prosimy Cię szczególnie o Darka, o to, aby kontuzja kolana nie okazała się zbyt poważna. Prosimy Cię, by szybko mógł wrócić do pełnej siły i zdrowia. Prosimy Cię także o Maćka, o jego rozmowę we wtorek w sprawie pracy. Jeśli taka Twoja wola jest, prosimy Cię, by ją otrzymał i by mógł przeprowadzić się do Wrocławia. Tobie powierzam również Kasię Ciunel i dziecko, które jej dałeś. Dziękujemy Ci za powrót, dziękujemy Ci za nowe życie i prosimy Cię o to, abyś Ty szczególnie otoczył ją swoją opieką w tych dniach po porodzie. Drogi Ojcze, wszyscy powierzamy się Tobie na cały ten tydzień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się nim cóż mi dzielić. Chleba tego nie zabraknie, rozmnoży się podczas łamania. Potrzeba tylko dawania. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Nikt nie zapala lampy, gdy potem ją popatrz pod kozę. Skoro nas Bóg światłem natchnął, przez nas tym światłem iść drogę. Dzielmy się wiarą.